Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, wieczór. Prawda, jaki to jest piękny dżingiel. Ilekroć słyszę zapowiedź nocnych rozmów, tylekroć jestem bardzo wdzięczny Łukaszowi Kurzawskiemu, twórcy tego dżingla. I on mnie znakomicie wprawia w nastrój, a dziś będzie noc opowieści. Myślę, że pięknie to nam pasuje do tego, co przed nami. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się państwu nisko. Ryszard Wojtowicz z nami do godziny drugiej. Wyjątkowy gość, ale to za chwileczkę. Ja wiem, że powtarzam się z tym, że ta noc to jest taki wspaniały kanał komunikacji, ale cóż poradzić, kiedy z każdym programem coraz bardziej utwierdzam się w tym, że rzeczywiście wycisza nas, pozwala nam wejść głębiej w takie tematy, które niekoniecznie poruszamy w pędzie tygodnia. A jeszcze jest już sobota, właściwie takie po piątku mamy taki przednówek sobotni, bo to pierwsze minuty sobotniego 11 października. I myślę sobie, że właśnie w takim dniu, kiedy z nas wszystko schodzi z tego tygodnia galopady i bardzo często przyziemnych rzeczy, idealnie jest to osadzone do tego, żebyśmy porozmawiali o czymś poważniejszym. A dziś gość, który opowiada jak mało kto. Mam takie wrażenie, że nie jest to czcza gadanina, tylko taka gadanina o życiu. Taka prawdziwa, stuprocentowa rozmowa o tym, co jest rzeczywiście ważne. Kto to zdradzę za chwileczkę. Może dziś wstęp nieco przydługi, ja lubię krótko. Ale może warto niekiedy się trochę tak rozsiąść, jeśli chodzi o te pierwsze minuty audycji. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. I pierwsze moje skojarzenie to oczywiście są takie ciemne strony psychiki. Najczęściej w takim dniu mówi się na przykład o depresji, która jest chorobą ogólnospołeczną i dotyka coraz więcej Polaków, także tych młodych, słusznie. Ale ja dzisiaj na przekór postanowiłem rozmawiać o jasnym obliczu tego, co nam w duszach i w psychice gra, czyli tym, co wpływa na nasze dobre samopoczucie. O nadziei. I mam wrażenie, może nie jest to zaprzeczenie depresji, bo to nie jest tak, że ktoś, kto jest w depresji, nie ma nadziei, ale kiedy ma się dużo nadziei w sobie, to chyba trudno wtedy o depresję. Takie sobie dziwne równanie wymyśliłem. I chciałbym, żeby tą nadzieją, żebyśmy się dzisiaj trochę pokarmili. I w naszym studiu jest ktoś, kto karmi ludzi nadzieją. Oni przynajmniej tak mówią, tak twierdzą. Monika Górska, przede wszystkim dla mnie autorka bestsellerowej trylogii Zaufaj, trylogii zaufaniu, tak jest nazywana. Dobry wieczór, pani Moniko. Dobry wieczór, Moniko, bo możemy mówić o sobie na ty, a będzie nam chyba łatwiej w takich bardzo osobistych rozmowach.
Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że jestem tutaj w tym ciemnym studio z takim promyczkiem jasnego. Mam nadzieję, że tego jasnego będzie coraz więcej.
Tak, ja lubię przyciemnić nam w studiu, żeby ten nastrój się trochę też państwu udzielał przy odbiornikach. Ale tak pomyślałem sobie, że ja też mógłbym oczywiście powiedzieć o tobie jeszcze bardzo wiele innych rzeczy. Też twórczyni Fabryki Opowieści, tych opowieści będzie dzisiaj dużo. Reżyserka, dziennikarka, mnóstwo dokumentów nakręconych, także trenerka, bo w pewnym momencie zaczęłaś pełnić taką rolę. Też mistrzyni storytellingu, opowiadasz w taki sposób, żeby ludzi motywować do życia. A więc niech sobie państwo wyobrażą, że ja dzisiaj chciałbym o zdrowiu psychicznym opowiadać jako pielęgnację, jako o tym, co można pięknie podlewać, nawet w naprawdę trudnej sytuacji, bo to nie będą cukierkowe opowieści. Samo życie Moniki i też bohaterów, których Monika spotyka, czy umieszcza w swoich książkach, to nie jest droga usłana różami. Jesteśmy od tego bardzo dalecy, prawda?
No i tak, kolców było dużo po drodze i ciągle są.
A ty jesteś też jedną, powiedziałbym, z najbardziej uzewnętrznionych autorek, jakie znam, to co przeczytałem, to co dane mi było przeczytać, to co państwo też czytacie. To jest rodzaj bardzo osobistej opowieści, bardzo intymnej i chyba tylko dlatego państwo tak bardzo reagujecie na nią, bo bardzo często słyszysz to. Przecież to jest o mnie, to jest o moim życiu. No tak.
To niesamowite jest właśnie Marek Kamiński, kiedyś to był pierwszy, który jak przeczytał tą książkę, to mówi, zadzwonił do mnie i przez pół godziny mi opowiadał o tym, jak ta książka w nim rezonuje, opowiadając mi swoje historie. I właśnie to, co mnie najbardziej zaskoczyło, bo przecież ta książka była wielką taką przygodą, którą to była taka podróż do nie wiadomo dokąd. Po prostu decyzja, że piszę, ale gdzie to nas zaprowadzi, to zupełnie była tajemnica.
Jak gdzie to nas zaprowadzi, to za chwileczkę. Marek Kamiński, oczywiście człowiek, który dotarł do obu biegunów. Też miałem kiedyś okazję na taką osobistą rozmowę. Myślę, że to jest dobre świadectwo na początek. Ta osoba, która tak mówi, że tak przeżyła twoją książkę.
Tak, że to jest jak lustro.
Jak lustro, właśnie.
Tak, każdy może się przejrzeć, zobaczyć tam siebie. I to jest chyba największy też komplement dla tej książki, że mimo, że ja opowiadam właściwie o swoich historiach, ale to są takie swoje historie, w których ludzie widzą też kawałki siebie. I to jest przepiękne w ogóle doświadczenie, jak my jesteśmy do siebie podobni. Kiedyś mi się wydawało, że jestem taka może jakaś inna, taka trochę niedopasowana, może czasami taka wyjątkowa, tak sobie myślę, nie, no bo Monika, nie, Monos z Greki, nie, taki wyjątkowy, niepowtarzalny. A potem się okazało przy okazji właśnie tych książek, że my mamy tyle wspólnego, że najczęstsze zdanie, które słyszę, jak ty to zrobiłaś, że ty czytasz w moich myślach. Jesteśmy podobni, mamy podobne emocje i to jest wielka nadzieja.
I ja bym bardzo chciał, żebyście państwo dzisiaj to poprzeżywali. Mniej więcej podobne emocje, które przeżywa Monika Górska, ale jeśli macie ochotę opowiedzieć o czymś, co wam dało nadzieję, albo o niezwykłych historiach z waszego życia, bo będziemy też posługiwać się kategorią cudu, a na pewno cudownych przeżyć. I jeśli tylko państwo mają ochotę na coś takiego, bo u Moniki Górskiej tych cudownych rzeczy jest mnóstwo, to zachęcamy do kontaktu. Możemy też zrobić z tego mały rodzaj spotkania autorskiego, bo to może za chwileczkę o tym opowiem. Nasz numer telefonu 618-654-654. Tu się nic nie zmienia. 654-654. Ale rozmawiamy z pisarką, więc może macie państwo ochotę po prostu coś napisać. Chociaż dwa krótkie zdania. To służy także naszym mailem rozmowy@radiopoznan.fm. rozmowy@radiopoznan, pisane łącznie, .fm. No i za chwileczkę w takim razie sięgniemy do fabryki opowieści. Mam nadzieję, że nam się przez te dwie godziny trochę rozhula. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Somebody, I wanna feel the heat with somebody. Taki ze mnie żartujący prowadzący, bo przed programem powiedziałem, to ja Moniko ciebie przedstawię, ja sobie wyjdę, dlatego że znakomicie sobie poradzisz w swoich opowieściach, bo hasło Fabryka Opowieści zobowiązuje. Nie wiem, czy wiesz o tym.
Zobowiązuje, ale też ja pamiętam, że też zażartowałam i powiedziałam, że jeżeli zasnę, to mnie obudź.
Mam nadzieję, że nie damy państwu dzisiaj usnąć, dlatego że... to, co pani opowiada, to, co ty opowiadasz, jest tak mocne, że wystarczy sobie wziąć okładki książek albo wejść na stronę Fabryki Opowieści, gdzie cała trylogia Zaufanie, która jest naprawdę bestsellerem. Proszę mi wierzyć. Jeżeli ktoś nie sięgnął albo nie słyszał, to zapewne potem usłyszę. Jak tylko sobie państwo wrzucicie wyszukiwanie to hasło, to pojawi wam się mnóstwo wyświetleń. I tam jest bardzo dużo właśnie opowieści ludzi, którzy zetknęli się z trylogią Zaufania. Jedno takie zdanie sobie wynotowałem. Jedna z czytelniczek, po tym jak zaczęła czytać i będąc w jednej trzeciej książki, powiedziała, że dla niej jest to przede wszystkim opowieść o nadziei. Nawet nie o zaufaniu, o nadziei. I napisała, że miała już sucho w doniczce i tak naprawdę ty podlałaś dopiero jej tą suchość i sprawiłaś, że się na nowo jakby odrodziła. I myślę sobie, że gdyby nie to, że twoje opowieści są tak intymne, to nigdy byś tego efektu nie osiągnęła. Opowieści to są historie z życia.
Tak, tak. Zastanawiam się. Rzeczywiście to jest też tak, że ja myślę, że żyjemy w takich czasach bardzo mocno. Od czasu właściwie 2003-2004 rok, kiedy zaczęły się media społecznościowe, nie? LinkedIn i Facebook, potem YouTube. To rzeczywiście ludzie zaczęli taki mieć...
Mamy telefon. To odbierzemy w takim razie. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Magdalena z tej strony.
Dobry wieczór, pani Magdalena. Nie daliśmy sobie czasu na rozszerzenie, ale słuchacz ma u nas zawsze pierwszeństwo.
Pewno. My tu jesteśmy dla was.
Dobry wieczór. Jest z nami Monika Górska. Czy pani zna trylogię Zaufania?
Trylogię zaczęłam czytać, natomiast z Moniką miałam możliwość chwili rozmowy i niesamowite wrażenie. Także bardzo dziękuję.
A gdzie się spotkałyśmy?
Spotkałyśmy się na twoim pierwszym takim spotkaniu przy pierwszej książce.
Aha, to 3 lata temu było już.
Tak, 3 lata temu. A teraz ostatnio w rowach.
A, w rowach też, na spotkaniach autorskich. To cieszę się bardzo, że cię słyszę.
Ja w zasadzie jestem tutaj oczywiście tylko takim bocznym przekaźnikiem, zawiadowcą stacji. Tak jak pomyślałem sobie, państwo sobie świetnie beze mnie poradzicie. Proszę mi powiedzieć, czy te książki w pani bardzo rezonują, bo tak naprawdę, jeżeli mamy do jakiegoś uniwersum doprowadzić tę audycję, to zależy mi na tym, żeby państwo trochę powiedzieli, z czego wy czerpiecie nadzieję. Czy macie takie historie także, czy takie katalizatory, które ta książka wywołuje, które dają wam tę nadzieję?
Książka jest w ogóle fenomenem, bo każde słowo, każda myśl jest po prostu przesiągnięta Duchem Świętym, dla mnie przynajmniej. Ja nie miałam takich odczuć, jeżeli chodzi o czytanie książki, że ona mi wiarę pogłębia. Natomiast przy pierwszym spotkaniu z Moniką, w momencie, kiedy żeśmy tak sobie jakoś rozmawiały, mnie bardzo otworzyło na to, żeby zacząć w ogóle mówić o swoich przeżyciach.
Mm-hmm. Jakichkolwiek?
Związanych z prowadzeniem.
Mm-hmm.
Przez Pana Boga. Może tak.
To jest niesamowite, zobacz, że my się tak czasami obawiamy wymówić to słowo, że tam Pan Bóg nie mnie prowadzi, czy Duch Święty, że ja obserwuję też, no jestem też badaczem kultury, jestem doktorem nauk humanistycznych, więc zawsze mnie to też ciekawi od takiej strony trochę naukowej, że coś, co jest takie no, dla kogoś naturalne, to żyjemy w takich też czasach, że trochę tak zawsze się zawahamy, czy jednak powiedzieć ten Bóg, czy nie?
Nie. Ja przepraszam, że tak na ty, ale chyba jesteśmy na ty.
Ja z wszystkimi czytelnikami jestem na ty, bo to są najfajniejsi ludzie na świecie.
Tak, nie wiem, czy pamiętasz tą historię, którą ci przesyłałam. To świadectwo moje.
Wiesz co, nie, akurat tych świadectw jest tak dużo, żebyś musiała mi trochę więcej powiedzieć, żeby mi się przypomniało dopasować imię do historii.
I jeżeli pani ma w sobie odwagę, to oczywiście antena jest dla pani, ale...
Nie, chyba tak bardzo się nie będę otwierała, bo to jest bardzo intymne.
To jest za intymne.
A ale, to już chyba to już
efekty
chyba
już pani
coś
może
się...
powiedzieć chyba mimo wszystko.
Tak. Poznałam Pana Boga tak najogólniej rzecz ujmując w momencie, kiedy miałam 33 lata. Mm-hmm. Zostałam... Nie 33, przepraszam. 27.
Mm-hmm.
Tak, zostałam w takiej dość... no można powiedzieć dramatycznej sytuacji bez środków do życia i przyszło wtedy słowo, jak pytałam dlaczego? No bo Pan Bóg istnieje. Było to bardzo mocne.
Bo natomiast Pan Bóg istnieje, tak?
Tak, mm-hmm. Dosłownie takie słowo usłyszałam. Mm-hmm. Zerwałam się z łóżka, padłam na kolana i, no i jakoś tam się zaczęło. Więc później życie się potoczyło, jak potoczyło. I różne jeszcze rzeczy w międzyczasie. Natomiast no właśnie w momencie, kiedy zaczęłam obserwować Moniki poczynania odnośnie właśnie pisania tej książki, tak gdzieś tam mi się też bardzo pootwierało, że w tej chwili no, jestem w stanie rozmawiać z każdym o Panu Bogu i no i to jest takie fajne.
Ja tak myślę sobie, że niekiedy bardzo długa jest taka droga do tego, żeby odzyskać nadzieję, bo wyobrażam sobie taki stan, kiedy wszyscy bylibyśmy cały czas zaspokojeni we wszystkich naszych potrzebach, we wszystkich naszych pragnieniach, w każdym marzeniu, które nam się realizuje na pstryknięcie. No to gdzie byłby ten kontrast, który nam pozwala odzyskać nadzieję? Nadzieję się najczęściej odzyskuje albo zyskuje. Ona nie jest od tak dana nam chyba od zera, prawda?
To też jest tak ze światłem, że jakby było cały czas jasno, no to nie wiedzielibyśmy, że jest światło. Mm-hmm. Dopiero ta ciemność powoduje, że to światło nagle świeci jasno, nie?
Ja też tutaj mówię to do tego, co pani powiedziała przed chwileczką, że była pani w takim momencie w zasadzie skrajnym, też takim bytowym, prawda? No to jest ten moment, od którego dopiero można tylko odzyskać, odbić się, że tak powiem.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, ale najfajniejsze jest to właśnie, że mimo tego, że gdzieś w trakcie całego naszego egzystencji, życia, gdzieś czasami gubimy ten moment, że Pan Bóg istnieje, to On jest na tyle łaskawy, dobry i miłosierny, że z każdego nawet najgorszego dnia jesteśmy w stanie się podnieść, otworzyć oczy i zobaczyć, wow, jednak jest.
Mm.
Niejednokrotnie, jak rozmawiam z niektórymi osobami odnośnie uzależnień czy jakichś tam takich rzeczy dość ciężkich, to staram się zawsze jakoś tak pokazać, że to, że gdzieś tam gubimy pewne rzeczy w życiu, to nie znaczy, że już je zgubiliśmy do końca i zawsze nadzieja jest.
To bardzo chyba koresponduje z tym, co możemy znaleźć na kartach Zaufaj. No i też z twoim życiem, Moniko.
Tak.
Tak, no Monika też mnie przeprasza, bo coś zaczęłam o sobie opowiadać.
No właśnie, ale dobrze.
Ależ my panią wyciągamy.
Ale to właśnie ta audycja, my tutaj jesteśmy tylko oprawą do tych pięknych kamieni, którymi jesteś, są słuchacze, więc to właśnie bardzo nam zależy o tym, żeby to był dialog, rozmowa. No to są rozmowy nocą, to nie jest monolog nocą.
My możemy sobie oczywiście porozmawiać, ale to, co od państwa dostajemy, jest chyba dla nas nawet ważniejsze w tym momencie.
Tak. To jest takie właśnie takie braterstwo nocne, nocne marki.
Ja jeszcze tak może zapytam o jedną rzecz. Czy jest jakiś taki cytat, bo Monika Górska mówi, że bardzo często przychodzą do niej czytelnicy z zakreślonymi tymi książkami. Całe są pokreślone, tak, kolory, fiszki i różne rzeczy.
Zakładki.
Ma pani jakiś taki fragment, cytat, coś, co pani nosi, co panią tak pionizuje?
Ja nie cytuję. Nie jestem w stanie zacytować niestety. Ja cię przepraszam, ale dla mnie...
To jest całościowo.
Nie. Dla mnie jest fenomen sam w sobie, więc ja fenomenów nie jestem w stanie wyciągnąć jakiegoś tam fragmentu. Nie.
Ja zapytam jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy, bo zaraz się pewnie będziemy na muzykę na chwileczkę nastawiać, bo to dobrze nas tak trochę wycisza na sekundę. Czy ma pani jakieś pytanie, które chciałby pani... No bo jesteśmy właściwie niemalże na spotkaniu autorskim.
Świetny prowadzący.
Dobrze. Pominę to milczenie. Czy jest coś takiego, czego pani nie zadała? Chciałby pani teraz tu Monice Górskiej na żywo, która nie może się wymigać od żadnego pytania tak naprawdę, bo to wszystko idzie jeden do jednego na antenie naszego radia.
No to zaufaj, puść, kochaj i co dalej, Moniko?
Ja myślę, że to jest program na całe życie. Bo i z zaufaniem i z puszczaniem to już całkiem dobrze mi idzie. Tak już od 8 lat to już jest taka próba czasu, więc mogę powiedzieć spokojnie, to już w różnych próbach zostało przeczołgane i generalnie to mi się udaje. Natomiast kochaj, to jest jeszcze taki moment, którego naprawdę od codziennie rano się budzę i mówię, Panie Boże, ja bym tak dzisiaj chciała tak naprawdę kochać, tak żeby nie szukać swego, żeby taka miłość była taka czysta, no i to jest zadanie na całe życie, ale rozumiem, Magdo, że nie o to pytasz, tylko pytasz o to, czy coś dalej będzie pisane. Ktoś mi powiedział, że ależ przecież trylogia może mieć 4 tomy.
Oczywiście, może być nawet 7.
I powiedział, że literatura nie uznaje arytmetyki.
Tak, właśnie, więc to znaczy ja tak jak tutaj tych książek też nie chciałam pisać, przecież ich sobie nie wymyśliłam. Napisałam je i teraz tak trochę się rozglądam, a już mam taki słuch bardziej wyczulony niż kiedyś, więc patrzę i słucham, co przyjdzie. No jakieś takie już jaskółeczki się pojawiają, nie jako kontynuacja tej trylogii, ale inne rzeczy. Może nawet taki mam pomysł teraz na taką fabułę, na powieść.
To będzie
fikcja, tak, ale oczywiście jak zawsze u mnie bazowana na prawdziwych opowieściach, ale takich fikcyjno-prawdziwych. I tak bardzo już bym chciała się zaszyć gdzieś w górach na 3 miesiące. Tak, to jest tak. Ja
w domu, pisania?
Tak, ja w domu po prostu za dużo rzeczy jest, za dużo bodźców, za dużo herbatek sobie muszę iść zrobić, albo rzeczy, które muszę zrobić, a jak wyjeżdżam właśnie, zwłaszcza w piękną naturę, właśnie góry czy jezioro, tak jak to Jezioro Galilejskie, na którego brzegu miałam, to niezwykłe, najpiękniejsze, najważniejsze chyba szczęście w moim życiu, że przez 3 miesiące siedziałam tam na samym brzegu i pisałam w tym dokładnie miejscu, w którym się kończy Ewangelia Świętego Jana. Jak pamiętacie, 21 rozdział to jest ten połów, 153 ryby, potem to śniadanko na grill z rybkami, który Pan Jezus robi Piotrowi, potem te 3 pytania, czy mnie kochasz, to ja tam byłam dokładnie tam przez 3 miesiące. I rzeczywiście ta natura No, myślę, że piękno jest językiem Boga, więc do mnie bardzo mówi Bóg przez piękno przyrody i ona mnie tak nastraja, że nie ma nic innych bodźców, a już jest tylko to, co ma być napisane. Więc tak, plany są. Nawet już bardzo zaawansowane, już jakieś notatki robię, także tak, jak się otworzy przestrzeń i czas, to myślę, że i książka za tym pójdzie.
No to świetnie, super, bardzo się cieszę. No,
jak rozumiem, jest pani już w trybie będzie czytane.
Ale najpierw, Magdo, jeszcze muszę ci zdradzić tajemnicę. Nagrywam tak. W tej chwili audiobooki. Już jest nagrany pierwszy tom, teraz właśnie kończę drugi. Mam nadzieję, że już wkrótce trzeci. Przełamałam się i jednak ja czytam, chociaż nie jestem zawodowym lektorem, ale wszyscy
Olga
mówili, że
Tokarczuk
to muszę ja.
Olga czyta swoje tak. książki, więc...
No, to nie trzeba być zawodowym kimś, żeby robić coś na
chwałę Boga. Ja jestem anonimową perfekcjonistką, więc ja bardzo cierpię. Moja próżność i moje... Tak, to jest bardzo jednak trudne, ale jak... Pan Bóg będzie chciał, to i Oślica Bala ma mogła przemówić, to i Górska mogła może przemówić.
A będzie jeszcze przemawiała, proszę Państwa, do godziny drugiej. Pani Magdo, bardzo dziękuję za Pani
ja
telefon. Wszystkiego dobrego.
Do zobaczenia na następnym spotkaniu autorskim.
U nas nigdy nie ma za długo. Do zobaczenia.
Będzie wkrótce w Poznaniu. Zapraszam.
Pozdrawiamy. A ja jeszcze, proszę Państwa, dodam tylko to, że jeżeli mówimy o niezwykłych wydarzeniach, no to ja będę chciał trochę poskrobać w życiorysie Moniki Górskiej, bo tak naprawdę dopiero wtedy robi się ciekawie, bo tylko prawda jest ciekawa, jak mawiał klasyk.
Muzyczne rozmowy.
W naszym studiu pisarka, no tak mogę jednak powiedzieć, Monika Górska, bo chyba to jest w tej chwili główna część taka, która ciebie pozwala kojarzyć szerokiemu gronu odbiorców. No i to, co pozostawiłaś po sobie, trylogię Zaufaj, oparta przede wszystkim na 100% autentyczności. Prosiłaś o to, żebyśmy wrócili do tego tematu, bo to jest kanwa tak naprawdę wszystkich twoich książek, a o przeżyciach konkretnych za chwileczkę też zdążymy porozmawiać.
Tak, bo zaczęłam mówić o tym, że w czasach mediów społecznościowych, ja jestem dziennikarzem mediów publicznych, tak? Wiele lat pracowałam w telewizji polskiej, też publikowałam w prasie, w radiu, więc jakby jestem z tego innego świata i w momencie, kiedy się media społecznościowe zaczęły otwierać i dawać możliwości ludziom, żeby mówić, to zauważyłam, że bardzo pięknym zjawiskiem jest właśnie takie poszukiwanie autentyczności. Znaczy, że teraz zwłaszcza młodzi ludzie, oni już nie kupią żadnych okrągłych słówek i performansów, tylko po prostu rzeczywiście szukają tej autentyczności. I oczywiście to też ma też swój drugą stronę, że właśnie ludzie zbyt już się przestają i się chowają trochę za anonimowością i wtedy rzeczywiście jest i hejt i różne inne rzeczy. Natomiast to, co ja zawsze patrzę, co dobrego jest i dla mnie to, co jest dobre, to znaczy, że te czasy wymusiły na nas to, żebyśmy byli bardziej sobą. Żebyśmy dzielili się tym, co jest ważne, żebyśmy udźwignęli to, że właśnie dla niektórych to będzie też powód do odrzucenia, ale dzięki temu z kolei, i ja to widzę wśród moich czytelników, że tak, ja naprawdę kocham moich czytelników i się za nich modlę. I przyciągają te książki bardzo określony typ ludzi. I to widać na wszystkich spotkaniach autorskich, w rozmowach, że to są właśnie ludzie, którzy szukają prawdy. Nie zawsze mają wszystkie odpowiedzi, raczej mają czasami więcej pytań niż odpowiedzi. To są ludzie, którzy właśnie gdzieś, są tak głęboko zakopani, że po prostu tak szukają, skąd by tu jakiś promyczek nadziei przyszedł. Czasami to są ludzie, którzy już gdzieś się tak rozwinęli, czy duchowo, czy jakoś inaczej, ale jakby szukają ciągle takiego pogłębienia, więc...
Ale ja też znalazłem takie opisy, bo naprawdę bardzo dużo jest tych feedbacków, choćby na stronie można przeczytać, ludzi, którzy mówią, że byłem w beznadziei właśnie, że nie miałem w sobie nadziei. Przeczytałem, zacząłem ją odzyskiwać. Dopiero tak naprawdę spojrzałam inaczej na swoje życie. To, co mi się wydawało beznadziejne, bezsensowne, nagle zyskiwało znaczenie, sens, jakość.
To jest niesamowite w ogóle. Ja jestem tak zadziwiona. Jestem naprawdę zadziwiona, kiedy słyszę takie słowa.
Dobrze.
Bo ja nigdy w życiu sobie ani tego nie wiem, nawet nie zaplanowałam, ani nie wymyśliłam. Po prostu przyjmuję też takie słowa z wielką pokorą i też z takim szacunkiem też, że Pan Bóg chciał się mną posłużyć tak naprawdę, no bo ta skala tej przemiany w ludziach jest rzeczywiście niesamowita. Ja nawet ankietę kiedyś zrobiłam wśród czytelników i jedno z pytań to było, na ile się zmieniło twoje życie po przeczytaniu tych książek. No to 30% odpowiedziało, że jest zmiana. To jest, aby się myślało, że ludzie nie czytają książek w ogóle, nie?
Na lepsze czy na gorsze?
A no właśnie, widzisz, to tego nie, tak. Ale z kolejnych pytań wynikało, że coś tam, bo tam też miał coś drgnęło, ale to jest też przepiękne, bo się mówi, że człowiek się nie zmienia. No to nie jest prawda, zmieniamy się. Jeżeli chcemy się rozwijać, to się zmieniamy.
Nie każde porzekadło jest mądre. To nie jest mądre. Jeśli miałbym jakiś fragment sobie wziąć, a na pewno dużo ich przygotowałem, to też w ogóle przemawia do mnie bardzo ta przenośnia o tym, że nasze życie jest jak książka.
Jak opowieść, tak.
I chyba każdy z Państwa ma tak samo.
Ma same dobre strony. Wystarczy przekartkować te złe.
No właśnie, czytam o tym, że gdy z trudem kartkowałem złe strony pełne strachu, lęku i szukałem choć smuszki nadziei, to na chwilę wróćmy do tych złych momentów, no bo jak się jest na stacji końcowej, to łatwo jest opowiadać o tym, jak to nam się teraz wszystko pootwierało, jacy jesteśmy do przodu.
Tak.
Ufamy, puszczamy, kochamy. No ale jak to jest, kiedy jest naprawdę ciemna dolina? Taka naprawdę ciemna. Jak to było z tobą? Bo jednak nie każdy czytał Zaufaj, nie każdy zna te historie różne. I myślę, że warto to wprowadzić, dlatego że nie chcę z ciebie zrobić takiej cukierkowej postaci, która tylko chodzi i love bombing uprawia tutaj wobec ludzi, bo to nie o to chodzi.
Nie, no właśnie, ja też myślę, że słowa mają swój ciężar i jak się je tylko tak mówi sobie na lekko, no to one są, a potem ulatują. A tutaj w tych książkach za tymi słowami stoją historie i konkretne przeżycia. I to przeżycia, no w historii tak jest, no uczę storytellingu, więc zawsze w każdej historii, w każdej opowieści musi być mocny antagonista, bo mocny antagonista wzmacnia bohatera. Więc
jak
on musi być
Bonda.
Tak, że on musi być mocny i musi się sytuacja już wydawać bardzo beznadziejna, żeby potem mógł być ten moment przełomu. Więc całe moje życie utkane jest tak naprawdę z takich momentów, gdzie dążąc do jakiegoś mojego celu, pragnąc czegoś, marząc o czymś, no napotykałam przeszkody i te przeszkody były czasami jak małe kamyczki, a czasami rosły do granic takich ogromnej skały, której naprawdę trudno było, którą przejść było trudno i można było tylko bić tą głową o ścianę i właśnie tak jak Magda, która dzwoniła przed chwilą, powiedzieć, no takie od razu się nasuwa pytanie, dlaczego ja w ogóle, Panie Boże, jak jesteś, no to dlaczego ty mi to robisz, nie? A ja zrozumiałam...
Bo to najczęściej mamy takie Hiobowe doświadczenia jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to jeżeli coś ma nas spotkać, no to bardziej z tego koszyczka
no właśnie, no właśnie, tle. No tak niestety było i też mój syn nawet kiedyś powiedział, że mamo, ty to jak taki Hiob, bo jakoś, no mówi się też, moja babcia zawsze mówiła, że nieszczęścia chodzą parami i trochę tak jest, że rzeczywiście jakoś rzadko jest tylko jedno. Często jest tak, że jak już się zacznie, to potem jest prawo serii.
Prawda, proszę państwa, że tak macie, prawda? Każdy chyba tak ma, tak dodaje dyskretnie, tak. Mówiąc o tym, jak działają te książki.
No tak, tak to chyba jest. I tak sobie myślę, że ja tutaj mogłabym do rana wymieniać i to opowiadać o każdej z tej historii, która tak boleśnie mnie zraniła i tych kolców pojawiały się dużo. Chociaż i tych płatków róż też było dużo i pięknych i pachnących. No ale tak może w skrócie tylko, no można sobie wyobrazić, tak, dziewczynkę, którą zostawia tato, jak miała roczek, później jest kiepską uczennicą, potem się z niej dziewczyny wyśmiewają, bo kiepsko skacze w gumę i nie potrafi przeskoczyć przez kozła, i gruba, i chłopak, w którym się kocha, skrycie, nagle mówi, Boże, jak ty utyłaś, ty wyglądasz jak słoń, no i zostałam słoniem podwórkowym. I to są takie, no niby małe rzeczy, ale jednak, które gdzieś tam taką warstwą się osadzają, a później już dużo cięższy kaliber, sytuacje takie, gdzie no zostałam sama kilka godzin po urodzeniu mojego syna, się dowiedziałam o tym przez telefon, że będę samotną matką. No i inne historie, które tak naprawdę to były trochę tak, jakbym ja miała taki plecak, w którym po prostu te coraz więcej kamieni, coraz cięższych i cięższych kamieni niosę ze sobą przez życie. Takie poczucie niedokochania, odrzucenia. Bardzo często właśnie miałam takie poczucie, że jestem gdzieś właśnie taka, no, niedopasowana, że się nie przystaje, że nie umiem się zachować, że dziwna jestem i generalnie nie potrafię się odnaleźć, więc taki, no szłam rzeczywiście przez to moje życie z takim plecakiem i tam nie ubywało, tylko raczej dochodziło. Myślę, że każdy z Państwa zna to uczucie, kiedy już czasami po prostu się nie ma iść siły, bo to po prostu już jest za ciężkie, tylko można płakać i się uśmiechać na zewnątrz i połykać łzy. No i to tak, ja starałam się być dzielna, bo tak wychowana, nie, że tutaj się, jeszcze u nas się mówi, górscy się nie poddają, więc po prostu jak można, to się zaciska zęby, spina i idzie. No ale bywały takie momenty, kiedy mi się świat po prostu kończył, kiedy myślałam, że już po prostu po ludzku dalej nie dam rady, że gdybym nie miała wiary, to pewno być może już tutaj bym nie siedziała i nie rozmawialibyśmy.
Myśmy się umówili w taki sposób, że to ma być opowieść uniwersalna, nie tylko dla osób, które są wierzące, nie tylko dla osób, które to jest dla nich to źródło główne nadziei, no bo to jest nasz dzisiaj punkt docelowy, ale w ogóle też dla ludzi, którzy zadają sobie różne pytania dotyczące sensu życia, ale też umówiliśmy się, że Monika ma prawo powiedzieć, co jej daje nadzieję. I tak naprawdę ja dzisiaj nie zadaję pytania takiego z uniwersum. Oczywiście możecie Państwo się swoimi nadziejami podzielić i optymizmem i zadzwonić oczywiście do Moniki, która jest chętna na spotkania autorskie online, takie na falach radia. To nie jest częsty eksperyment, ale mimo wszystko, jakbyśmy nie krążyli, to w Twoim przypadku zawsze jest ta stacja docelowa, to jest
przystanek, Dziera. Tak, przystanek M jak miłość.
Tak. Z drugiej strony przystanek przypadek, który ty ładnie nazywasz, że przypadek jest przez duże B.
Tak, przypadek się pisze przez duże B. Przypadek również mówi się, że kiedy Pan Bóg chce działać incognito, to się to nazywa właśnie przypadkiem. I to też właśnie, wiesz co, to jest niesamowite, jak do mnie to wraca, że właśnie bardzo często, kiedy ludzie ze mną rozmawiają, to właśnie nawet piszą mi, że przez, nie wiem jak to się stało, ale przez przypadek wyświetliłaś mi się gdzieś, albo przez przypadek wzięłam twoją książkę i wiem, że to nie był przypadek.
Bardzo często ludzie niewierzący też mówią, że coś im się przydarzyło przypadkowo. To nie znaczy, że jakby...
Tak, to znaczy ja jakoś, ja po prostu doświadczam w pierwszym tomie o tym piszę i teraz jak byłam w Krakowie na spotkaniu autorskim, to właśnie wrócił ten motyw. Kilka osób, łącznie z osobą prowadzącą właśnie, powiedziała, że tak rezonuje w niej ten obraz, który używam, kropek, które się łączą. I to jest, myślę, to jest właśnie o tym, że kiedy nam się coś przytrafia, no to jest taka jedna kropka. Później się nam coś znowu przytrafia i nowa kropka i my nie widzimy związku, ale potem, po jakimś czasie, kiedy się oglądamy wstecz, to nagle te kropeczki nam się układają w taką konstelację i my już wiemy, dlaczego to było. Że gdybym ja na przykład nie została kiedyś kelnerką w Paryżu i nie nauczyła się francuskiego, to nie poszłabym do szkoły i do Instytutu Roberta Schumana w Brukseli i nie byłabym dziennikarzem i nie robiłabym filmów i może bym nie pisała książek i nie byłabym tutaj. Przez to tylko, że kiedyś byłam sprzątaczką. Więc ja w ogóle uważam, że z jednej strony nie ma przypadków, że to wszystko jest gdzieś jakiś, ten najlepszy scenarzysta świata to urządza, ale my nadal jako ci reżyserzy możemy, mamy wpływ na to. To nie jest tak, że jesteśmy zdeterminowani, tutaj masz i tak musi być. No nie, mamy wolną wolę.
Reżyser możemy może modyfikować scenariusz i w razie czego może wyrzucać nawet niektóre sceny.
Tak, wycinać, przestawiać, inaczej skończyć, może dodać nowe wątki, albo może odsunąć ten scenariusz i poszukać innego.
A za chwileczkę trochę więcej o łączeniu kropek, bo to chyba jest prawdziwa sztuka. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed,
Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. If you got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. If we stick together, we can see it through. 'Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
Przypomina mi się taki fragment z Alternatyw 4, gdy Roman Wilhelmi w cudownej roli gospodarza anioła, przepraszam za wieszka mała, powiedział, żeby wyjść, trzeba najpierw posiedzieć. Tak sobie pomyślałem, że to jest trochę tak z naszym życiem, że każdy siedzi w tych swoich zamkniętych czterech ścianach, które go trochę nie wolą, które nie pozwalają mu dostrzec pełni tego, co się wokół niego dzieje, dopóki rzeczywiście nie wyjdzie, nie wyjrzy. Ale ta funkcja jest to, co powiedzieliśmy, ważne. Najpierw musi się wydarzyć często coś złego, coś fatalnego, tragicznego, bo bez tego byśmy tkwili w takim dryfie, zwyczajnym, takim odhaczaniu kalendarzowej rzeczywistości, która jest też jakimś celem, ale bardzo często nas tak ściąga w dół do takiej codzienności. Więc nie wiem, czy ty jesteś wdzięczna za te wszystkie łup w łeb, które dostałeś.
Wiesz, tak jeszcze mi się skojarzyło z tym, co powiedziałeś, że właśnie trzeba wyjść, najpierw posiedzieć, a potem wyjść. To ja myślę, że to jest trochę tak, że możesz wyjść, a możesz nie wyjść. Najważniejsza jest ta decyzja i pierwszy krok. I u mnie trochę tak było, że niektóre rzeczy się w moim życiu działy właśnie jako punkt przełomowy po tym doświadczeniu tej, powiedzmy, tych cierni, tej pustyni, tak? Tych cierpień, no tak to trzeba nazwać. Ale czasami nie. Czasami było tak po prostu, że dostałam takie jakby zaproszenie, takie delikatne. A może byś pojechała tam? A może byś zrobiła to? I to było takie...
Skąd te zaproszenia?
Właściwie nie wiadomo, nie? Skąd? Właściwie takie... Ja nie wiedziałam, dlaczego w ogóle miałam inne plany. Na przykład chciałam gdzieś pojechać, no na przykład chciałam pojechać do Jordanii, sobie poleżeć na plaży, potem pojechać do Petry. I nagle dostałam jakby taki, a może jednak gdzieś indziej. I mi się właśnie też pytałam się, skąd to może być. Ale teraz, już dzisiaj z perspektywy, bo znowu to rozmawiamy o czymś, co już trwa od 8 lat, więc jest ta próba czasu już była. To ja mam taką teorię, że jak coś się dobrego ma w moim życiu wydarzyć, jak właśnie ten najlepszy scenarzysta świata mi chce ten swój scenariusz podetknąć pod nos, to on właśnie mi podsyła takie rzeczy, których ja sama sobie bym nie wymyśliła.
Ale to jeszcze trzeba nauczyć się rozpoznawać to podsyłanie.
No tak, ale właśnie skoro ja na przykład... chcę robić coś innego i nagle pojawia się myśl zupełnie taka, której bym sobie nie wymyśliła, albo spotkanie kogoś, które No, nie wymyśliłabym sobie, żeby to tak
to
się ułożyć.
Wiesz, bo że
tak,
coś
to ja już jestem w tej chwili
dzieje.
Bardzo taka, od razu mi się takie radary wystawiają. Ja wiem, że to jest coś. I to rzeczywiście jest dosyć niezwykłe, ponieważ ja jestem, tak jak mówiłam, perfekcjonistką. Ja uwielbiam, jak wszystko jest doskonale zrobione. Jestem estetką i w ogóle jestem taka, że chciałabym, żeby wszystko było ładnie zaplanowane, zorganizowane, żeby wszystko było pod kontrolą. Och, ta kontrola, uwielbiam ją. Ale może nawet nie z poczucia władzy, tylko bardziej z poczucia odpowiedzialności, żeby właśnie wszyscy byli zaopiekowani i ja, i wszyscy inni, i cały świat. I teraz jak przychodzi takie, ja to nazywam zaproszeniem, które jest takie właśnie delikatne, ono nie jest takie łup, łup w drzwi, tylko tak jakby się trochę drzwi uchyliły, czy mogę, to wtedy jak za tym pójdę, to wtedy się dzieją cuda. I właśnie to jest takie niesamowite, że właśnie z takiego delikatnego zaproszenia, które można by bardzo łatwo ominąć i bardzo łatwo nie zauważyć, nagle się wydarza coś. Więc jak ja mam teraz w tej chwili już taką mam wrażliwość w sobie, że jak takie właśnie delikatne zaproszenie się wydarza, to ja za tym idę w dym.
I jeżeli państwo nie wierzycie w cuda, to Monika Górska i jej życie jest świetnym dowodem na to, że jednak cudowne zdarzenia się wydarzają, nawet świeże, choćby te kulisy opisywane przez ciebie, jak zbierałaś pieniądze na wydanie trzeciego tomu swojej
ojej, tak.
książki, jak dokładnie byłeś wyliczona co do tego, ale zacznijmy od tego pierwszego takiego rozpoznania, tego, kiedy poczułaś to zaproszenie i to jest chyba ważny moment twojego życia, który warto przytoczyć, po to choćby, żeby te źródła nadziei jednak gdzieś odkopać, żeby nam trysnęły tutaj.
Tak, no czasami się może zacząć właśnie od największej porażki. I u mnie było tak, że
Sofronow, czyli ten z Alternatyw 4, pisarz Sofronow.
Że miałam takie wystąpienie, prelekcję na bardzo dużej konferencji marketingowej w Warszawie, ponad 1000 osób na sali. Bardzo dobrze mi poszło, zadziwiająco dobrze mi poszło. I zostałam uznana, że ta prelekcja była najciekawszą prelekcją tego dnia na konferencji. I byłam aż nie chciałam w to uwierzyć, byłam bardzo szczęśliwa. Po 6 miesiącach zostałam drugi raz zaproszona na tą samą konferencję z inną oczywiście prelekcją. Wygłosiłam ją, byłam nawet dosyć zadowolona, no i czekam na werdykt, bo tam były oceniano właśnie. No i czekam, i czekam, i czekam. 7 miejsce nic, 6 miejsce nic, 2 miejsce. Ja mówię, no nie, no niemożliwe, no 1 to chyba nie mam. No niestety miałam ostatnie miejsce, więc to był naprawdę szok. Ale po tej właśnie prelekcji podszedł do mnie Marek Kamiński, który był na sali i mówi, że ja go bardzo zainteresowałam tymi opowieściami, że te różne rodzaje opowieści, GPS, Happy Client Story, DNA, czy ja bym mogła z nim pójść na obiad. No więc poszliśmy na obiad i tak od słowa do słowa nagle on mi mówi, a czy ty byłeś kiedyś w Jerozolimie? Ja mówię, w Jerozolimie nie byłam. Chciałabym kiedyś pojechać do Ziemi Świętej, ale na pewno nie teraz, bo generalnie to, no, boję się takich sytuacji, gdzie jest pielgrzymka, pełno ludzi, hałas, sklepiki.
Ja jestem
bardzo lubię modlitwę i lubię ciszę, ale właśnie takich sytuacji, no chciałabym tam pojechać i mieć naprawdę moment takiego spotkania z Jezusem, tak? A nie po prostu gnania i oglądania trochę tak turystycznie, więc jakoś tam mnie to nie ciągnęło, ale od słowa do słowa i to właśnie był ten pierwszy taki, nagle on jakby uchyliły się drzwi, to znaczy pomyślałam sobie, no a planowałam pojechać właśnie do Izraela, ale na południe do Elatu, żeby się wygrzać na plaży i mówię sobie, no dobrze, no to skoro tam planuję, no to w sumie stamtąd 4 godziny do Jerozolimy. No.
Skąd mu ta Jerozolima wskoczyła?
Bo on tam był ze swoimi synami tuż wcześniej. Może dlatego. A może nie. A może on właśnie
po co ja pytam?
Miał tutaj się pojawić. I bo naprawdę wszystko w moim życiu się zmieniło wszystko przez tą małą, jedną decyzję, że to ja może jednak pojadę. Pojechałam na 4 dni, nieprzygotowana. Miałam takie wyobrażenie, że na przykład, no dobra, mam 4 dni, mało czasu. On mówi, nic się nie martw, tam jest, po angielsku się dogadasz, wszystko jest oznaczone, naprawdę nie potrzebujesz przewodnika, poradzisz sobie. Ja mówię, no dobra, no w porządku, no trochę jestem obieży światem. I mówię sobie tak, no na pewno chcę być na Górze Oliwnej, na pewno chcę być przy Grobie Pańskim, na pewno chcę być na Drodze Krzyżowej i na pewno chcę być na Golgocie. I w mojej ignorancji myślałam, że Golgota i Grób Pański to będą 2 kościoły. No się okazało oczywiście, że jest inaczej. I pamiętam, jak już, to była bardzo skomplikowana historia, bo żeby w szabat dojechać w ogóle z południa do Elatu, to no najpierw stopa łapałam, później jakimś autobusem, no to były przygody, no ale niemniej jednak stanęłam o godzinie 21 w ciemnym, na ciemnym placu, w środku Jerozolimy, jakiś dziwny mur po prawej stronie. No i się pytam, no gdzie tutaj do tego hotelu? No to ktoś mi pokazuje, że to tak daleko, daleko z drugiej strony, że lepiej wezmę taksówkę. Ja mówię, no nie, no przecież zbankrutuję, tam jest, to są takie ceny. Mówię, dobra, będę szła pieszo, jakoś sobie poradzę. Ale mówię, dobra, tu jest jakaś brama w tym białym murze, no to przejdę sobie przez tą bramę. Tak pamiętam, że taki dziwny bruk był, taki wyślizgany, tam ta moja szmaragdowa walizeczka tak turkotała na tym bruku. I nagle patrzę, wchodzę na jakiś mur i na tym murze jest litera V. I mówię, o dziwne, taka litera V, potem patrzę, jest napis Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi, więc weszłam prosto na 5. stację. Potem idąc przez te uliczki, nagle weszłam na Bazylikę Grobu. I później dalej patrzę, a tam jest neon mojego hotelu. No, miałam doświadczenie i Drogi Krzyżowej, i przejścia przez Stare Miasto i strafiłam do tego hotelu. Ja się zawsze gubię, więc to już był taki pierwszy znak. No a później to już się zaczęły dziać prawdziwe cuda. Mhm.
Minęło 10 minut, masz znakomite wyczucie. Myśmy się umówili na takie 10-minutowe wejście. W takim razie korzystam z okazji i zawiesimy to. To będzie
właśnie,
bardzo storytelling.
No,
tak. I
co
bardzo
Hitchcocka.
Albo inaczej, to już Czechow zawieszał.
No,
strzelam tak radiowo, zawiesimy. Tak. Zaraz wracamy do opowieści Moniki
Kurskiej. I będzie strzelane.